A moim Państwa gościem jest dzisiaj Danuta Hübner, eurodeputowana Koalicji Europejskiej, także wieloletnia deputowana wcześniejsza, która no obecnie kończy swoją karierę w Europarlamencie i dlatego możemy spokojnie porozmawiać o tym, jak to jest być eurodeputowanym. Witam Pani Poseł.
Witam wszystkich, dzień dobry.
Ja zacznę od takiego pytania, które może jest no, mało sympatyczne, ale wielu Polaków, myślę, teraz przed tymi wyborami zadaje sobie takie pytanie. Po co nam tak naprawdę ci europosłowie? Po co oni są? Gdyby pani miała wyjaśnić takiemu, może sumiastemu wujkowi na jakichś imieninach, po co w zasadzie są nam eurodeputowani?
Tak. Wie pan, to taka pierwsza odpowiedź jest, skoro powstał lata temu Parlament Europejski, jest on dzisiaj jedną z najważniejszych, jeśli nie najważniejszą instytucją w Unii Europejskiej i wszyscy członkowie, państwa członkowskie Unii Europejskiej mają prawo, żeby mieć tam swoich przedstawicieli, to Polska wybierając na przykład, zadając sobie to pytanie i mówiąc, ok, spróbujmy bez naszych przedstawicieli w Parlamencie Europejskim, zrobiłaby wielką głupotę. Myślę, że to fizycznie byłoby wręcz niemożliwe, ale to pierwsza odpowiedź jest taka, po prostu jest parlament, stanowi on prawo, podejmuje różne decyzje polityczne, w nim zasiadają przedstawiciele wszystkich państw członkowskich i w związku z tym również jest niesamowicie ważne, żeby Polska miała najlepszą możliwą delegację do Parlamentu Europejskiego, tak żeby nasz głos był także słyszany, nie tylko jeśli chodzi o interesy narodowe, ale także jeżeli chodzi o kształtowanie przyszłości Unii Europejskiej, wzmacnianie Unii Europejskiej. Polska jest dużym państwem członkowskim i może odgrywać bardzo znaczącą rolę, jeżeli chodzi o przyszłość Unii Europejskiej.
No dobrze, ale ja pozwolę sobie być trochę takim adwokatem diabła w tej sprawie, tego tak. Adwokatem tego wujaszka, który powie w ten sposób, no dobra, ale tak naprawdę do nas, do Polski dochodzą głównie takie opinie, nie tylko do Polski, to trzeba uczciwie powiedzieć, dokładnie tak samo mógłby powiedzieć wujaszek w Belgii, Holandii albo jeszcze gdzie indziej, że to są, tylko w Polsce bardziej, bo różnica kasowa jest istotna, że to są bardzo dobrze płatne funkcje, z których sprawowania niewiele wynika z perspektywy takiego zwykłego obywatela Unii Europejskiej.
Znaczy, wie pan, ja myślę, że to jest największym nieszczęściem, jeśli szukać już nieszczęść w Unii Europejskiej, a mianowicie, że bardzo źle Unia Europejska jest jakby komunikowana, czyli ten związek między obywatelem i Unią Europejską, który wiąże się z przekazywaniem informacji, z opowiadaniem o tym, czym jest Unia Europejska, co Unia robi, uświadamianiu ludziom rzeczywiście, co w tej rzeczywistości, w której żyją, zależy od wspólnych decyzji 27 państw członkowskich. To jest naszą wielką słabością i dominuje narracja taka bardzo negatywna. I ja sama wiem, ile razy musiałam tłumaczyć w tych ciągu właściwie 20 lat, które spędziłam w instytucjach europejskich i wcześniej przez 10 lat w Polsce, przygotowując nas do członkostwa, ile razy musiałam zaczynać moją rozmowę ze zwykłymi ludźmi na ulicy. Nie, nie, to nie jest tak, jak pani myśli, to jest inaczej, bo to i to wtedy właściwie przekreśla sens takiej rozmowy i przekonywania kogoś. Dlatego musimy jakoś od początku zacząć, myślę, i lepiej się komunikować. Ci wszyscy, którzy w instytucjach pracują i znają, jakby mają ręce na wszystkich sprawach, powinni dużo lepiej komunikować się ze swoimi nie tylko wyborcami, ale generalnie z wszystkimi Polakami, jeżeli chodzi o nas, posłów z Polski. I możemy po kolei oczywiście pokazywać, prawda, czyste plaże, czyste powietrze, czyste rzeki.
Panie poseł, ale ile byście nie pokazywali, to zawsze na końcu drogi będzie takie hasło, że no przez ten straszliwy Europarlament i dodajmy jeszcze Komisję Europejską, musimy teraz pić z butelek, na których są te przyczepione kapsle i uwierają w nos.
No przestańmy myśleć, słuchać po prostu takich ludzi, którzy takie rzeczy opowiadają. To jest pierwsza rzecz. I to znowu wracamy do tej świadomości ludzi, czym jest Europa. A po drugie jednak wystarczy włączyć trochę także logiki, czy pomóc ludziom zrozumieć pewne sprawy, czy pewne rozwiązania, które przychodzą, tak się składa, z Unii Europejskiej, że w jaki sposób one nam także służą, w jaki sposób zwiększają efektywność na przykład całego recyklingu. Ja myślę, że te opowieści wszystkie, które właściwie oparte są na kłamstwie i oszukiwaniu ludzi, to po prostu je trzeba podejmować, bo my czasem machamy na to ręką i sobie myślimy, niech sobie mówią, a i tak jest po prostu dobrze, że tak jest. Natomiast Myślę, że tak jak robiliśmy przed wejściem do Unii, gdzie mieliśmy specjalną stronę internetową, gdzie wyjaśnialiśmy właściwie te wszystkie opowieści o marchewce, która jest owocem, skąd to się bierze, czy o krzywiźnie banana. I tych dezinformacji teraz i takich kłamstw na temat Unii i obrzydzania Unii, tego negatywnego gadania będzie coraz więcej, bo jak wiemy, to już nie są tylko nasi krajowi wrogowie Unii Europejskiej, ale także do tego dochodzi cała rzesza różnego typu autorytarnych dyktatorów, których jest dużo w świecie i w szczególności Rosja na przykład teraz, jak wszyscy wiemy, jest także znajduje w tym wielką przyjemność, żeby dalej nam obrzydzać, nam Polakom obrzydzać Unię Europejską, ale myślę, że im się nie uda. Jesteśmy za mądrzy na to.
No dobrze, ale to w takim razie dlaczego Unia Europejska, eurodeputowani, także inne instytucje tego nie komunikują? Może jest trochę tak, jak mówią niektórzy z krytyków Unii Europejskiej. Ja nie mówię o wrogach, mówię o takich ludziach, którzy są krytycznie nastawieni i mówią, Europarlament, Komisja Europejska, w ogóle instytucje unijne za bardzo się odsunęły od zwykłych ludzi. Nie potrafią się z nimi komunikować.
Wie pan, to byłoby może ciekawe, to pana spostrzeżenie, gdyby nie to, że ja to słyszę od lat ponad 20 i w związku z tym z jednej strony to oznacza, że my się ciągle jakby za mało wyjaśniamy wszystko, a z drugiej strony, że po prostu jest bardzo dużo między nami politykami, powiedzmy, ale to nie są tylko, nie chodzi tylko o polityków z Brukseli, bo komunikację z opowieści o Unii powinien mieć każdy sołtys, każda sołtyska czy burmistrz, który rozmawia z ludźmi codziennie. On powinien być tym głównym komunikatorem. My ciągle tego nie rozumiemy, że komunikacja o Unii Europejskiej nie może przychodzić z takim nadawcą Bruksela, tylko tym nadawcą powinni być politycy lokalni, powinni być oczywiście tak samo członkowie Parlamentu Europejskiego, którzy przecież spędzają dużo czasu, niektórzy większość pewnie czasu ciągle spędzają u siebie gdzieś w regionie czy w jakiejś w gminie. I to na pewno jest, jeśli szukać już winy, chociaż myślę, że to nie jest dobre słowo, to rzeczywiście powinniśmy my lokalnie, my znani ludziom, my, którzy znamy także nazwy ulic w mieście, w którym jesteśmy wybrani, powinniśmy być tym źródłem opowiadania o Unii Europejskiej, a nie politycy, którzy podejmują decyzje w Brukseli, wracają do kraju. To jest przecież przykład każdego ministra, każdego premiera, pewnie jak Unia Długa i Szeroka i od kilkudziesięciu lat, opowiadają, że znowu oni ci tam w Brukseli podjęli jakieś decyzje i omijają ten drobiazg, że tę decyzję podjęli oni sami także. Więc to też jest przykład tego obwiniania Unii, które potem prowadzi do takich rezultatów. Ja zawsze się zastanawiałam, skąd ludzie, którzy przez 5 roboczych dni w tygodniu słyszą od klasy politycznej, której niewygodnie jest brać na siebie jakieś decyzje o oczernianie Unii Europejskiej, a potem mamy referendum albo jakieś badanie opinii publicznej w sobotę i w niedzielę i dziwimy się, że ono jest niekoniecznie pozytywne. Ale wie pan, jeszcze jedną rzecz powiem, bo jakby pan porównał takie same badania pokazujące zaufanie ludzi do instytucji krajowych, do polityków krajowych, do zrozumienia tych wszystkich decyzji, które mają miejsce w kraju, to one by wypadały dużo, dużo gorzej niż te badania, same badania, które dotyczą instytucji europejskich i polityk europejskich.
Ja dodam jeszcze, zadam jeszcze jedno pytanie, bo pojawia się też taki nurt takiej pewnej nieufności wobec polityków europejskich, także wśród polityków krajowych. Może nawet nie nieufności, tylko takiego lekceważenia. Ja zacytuję opinię jednego z polityków polskich, bardzo prounijnego, który jeszcze kilka tygodni temu mówił, że Parlament Europejski to jest cmentarzysko politycznych słoni. Teraz startuje do Parlamentu Europejskiego, dodajmy, z bardzo dobrego miejsca.
No więc
właśnie to pytanie, czy to rzeczywiście jest tak, że to jest taka emerytura dla zasłużonych polityków? To jest takie miejsce, gdzie się odbiera trybut tego, że się albo skończyło karierę już w kraju, albo dobrze się ją wykonało i teraz to jest ważne z perspektywy nowych państw unijnych, gdzie ta różnica między zarobkami eurodeputowanych a polityków krajowych jest wyraźna, bo w przypadku państw unijnych starszych to nie jest, jak rozumiem, jakieś szczególne wskazanie.
Znaczy, wie pan, mi się wydaje tak, że trzeba mieć po pierwsze świadomość, że uprawianie polityki europejskiej, uprawianie polityki na poziomie wyłącznie krajowym czy regionalnym, lokalnym to zupełnie różne sprawy i o tym można oczywiście długo rozmawiać, ale też mi się wydaje, że warto zwrócić uwagę na to i to nie jest znowu specyfika polska, że w różnych państwach członkowskich, ale także myślę, że w Warszawie, na tych listach pojawiają się, listach do Parlamentu Europejskiego tak zwanych, bo to jest jakby jedyna instytucja, o czym warto pamiętać, europejska, która pochodzi z bezpośredniego wyboru przez obywateli Unii Europejskiej, bo Polacy są również obywatelami Unii Europejskiej zgodnie z traktatami, że wśród tych polityków, którzy idą, którzy znajdują się na tych listach, z całą pewnością są bardzo różni, różnie motywowane także decyzje, że z całą pewnością jest tam zawsze trochę takich polityków, którzy idą do Parlamentu Europejskiego, jeżeli mogę użyć tego ulubionego sformułowania w Polsce, żeby tam przezimować, być może czekając także na lepszą koniunkturę polityczną w kraju i nie chcę wskazywać palcem, ale myślę, że jest takich polityków oczywiście z wielu, także na tych obecnych listach, ale też są na tych listach politycy, którzy z jednej strony mogą być też głęboko zanurzeni w polityce krajowej, ale jednocześnie rozumiejący obecność polityków mądrych, polityków zorientowanych na przyszłość, polityków mających zrozumienie także tego, czym dla Polski jest członkostwo w Unii Europejskiej. I są też tacy właśnie, którzy jadą do Brukseli, a jest to trudna praca i o tym można też długo opowiadać, po to, żeby tam po pierwsze, myślę, na pewno być źródłem wiedzy o potrzebach, marzeniach i problemach Polaków, ale tam przede wszystkim są po to, żeby razem z innymi działać na rzecz silnej, bardzo konkurencyjnej, skutecznej globalnie Unii Europejskiej, bo jak pan popatrzy, co się dzieje w świecie, to tych problemów, czy wyzwań, czy także okazji różnych, korzyści potencjalnych, które nie respektują, które są skutkiem różnych procesów, które nie respektują granic narodowych i które wymagają działania wspólnego. Wystarczy popatrzeć na wojnę, którą mamy tuż za rogiem. Ani Ukraińcy się sami nie obronią, ani Europa się sama nie obroni nawet, więc potrzebujemy nie tylko działania lokalnego i nie tylko europejskiego, ale nawet jako silna Europa, także sojuszów globalnych. Jeżeli patrzymy na klimat, przecież to też granic nie respektuje. Jeżeli patrzymy nawet na ostatnią pandemię, to tych wirusów podobno są jeszcze miliony w świecie zwierząt, tylko czekają na to, żeby przeskoczyć do świata człowieka i znowu rozpętać jakąś globalną pandemię. Więc takich zdarzeń, procesów będzie coraz więcej i nie ma takiej możliwości, żeby można było samemu sobie z kraja gdzieś tam będąc rozwiązać, a wystarczy popatrzeć na historię Polski, żeby też powiedzieć, że Polska osamotniona sama nigdy nie kończyła dobrze, czy też nie czuła się ani szczęśliwa, ani bezpieczna. Więc dlatego wydaje mi się, że szukanie, czy jakby rozpoczynanie debaty o Europie od takiego szukania dziury w całym jest bardzo szkodliwe dla opinii publicznej, jest jakimś takim elementem narzucającym także ludziom właśnie takie negatywne myślenia, a po co nam to? A przecież każdy zdrowym okiem patrząc na ten skok cywilizacyjny niebywały, który przez ostatnich 20 lat, z wyjątkiem może tych 8, to był naszym udziałem, to właściwie trudno mieć wątpliwości. Trzeba tylko szukać, jak to jeszcze zrobić lepiej, a polityków wysyłać najlepszych. Ja nie wiem, czy mamy najlepszych na listach, bo to nie, aż tak się nie zagłębiam w to wszystko, ale pamiętajmy, że musimy mieć tam też autorytety, ludzi kompetentnych, ludzi doświadczonych, dobrych także, którzy pójdą do komisji, w których powinni być, więc za tym wszystkim się kryje także dużo takiej polityki, dyplomacji i najlepszych musimy do Brukseli wysyłać, a te wszystkie mity o tym, jakie to jest łatwe, lekkie, przyjemne, prawda, jeszcze jak dużo pieniędzy produkuje dla ludzi, którzy podróżują non-stop, na walizkach siedzą, którzy mają w domu, mają w kraju także swoje domy i rodziny i którzy muszą mieć drugi dom w Brukseli, żeby móc tę pracę dobrze wykonywać, a jeszcze oprócz tego być w Strasburgu przez tydzień w miesiącu, to ja nie mówię, że to jest jakieś bardzo trudne, ale to nie jest tak, że nie ma za tym wszystkim także pewnych takich kosztów, jak każda praca generuje koszty i wyrzeczenia dla życia prywatnego. I to też jest, ale myślę, że jest to również taka praca, która daje niesamowitą satysfakcję, jest poczucie, że jest coś bardzo ważnego się robi tam, że uświadamia też, że właśnie Polska nie jest osamotniona, że też uczy innych solidarności i sama jest też jakby współodpowiedzialna za innych. To jest bardzo, bardzo ważna i bardzo dobra praca, która zobowiązuje, jeżeli mogę tak powiedzieć.
No to teraz przejdźmy do tego kluczowego pytania. Jak wygląda praca europarlamentarzysty? Pani poseł już powiedziała trochę o tym. To jest praca i w kraju, i w Brukseli, i w Strasburgu. No to spróbujmy się przyjrzeć może nie dniowi, bo do dnia zaraz przyjdziemy, ale takiemu miesiącowi pracy eurodeputowanego. Co on w ciągu miesiąca robi?
Ja pewnie trochę pana rozczaruję, ale ja nie jestem takim bardzo typowym posłem, ponieważ ja ciągnę za sobą historię kilkudziesięciu lat właściwie pracy europejskiej i przygotowania ponad 10 lat Polski do członkostwa.
Ja oczywiście pamiętam, jest pani jedną z matek tego sukcesu, to ja pamiętam, ale pytam się raczej o taki...
Nie, chodzi mi o to, że nie chodzi o to, dobrze jest, żeby mówić, że ten sukces ma też matki, ale bo o tym czasem zapominamy, ale chcę powiedzieć, że w związku z tym ja obrosłam ogromną ilością pracy, także ja jestem taką trochę nietypową osobą. Jak w każdym środowisku, tak samo w Parlamencie Europejskim są ludzie, którzy starają się minimalizować swoje obciążenia i są ludzie, którzy pracują na pełnym oddechu przez cały czas i z tego trzeba mieć jakby świadomość, ale myślę, że najważniejsze to jest to, żeby jednak być trochę przygotowanym, dlatego że wchodzi się, uprawianie polityki europejskiej jest zupełnie inne i zajęcia, które tam są na codziennie na naszym na tapecie, są prawdopodobnie też nieco inne od tej polityki krajowej.
No to zróbmy takie szkolenie dla tych, którzy teraz wejdą pierwszy raz. Na co się powinni przygotować?
Znaczy muszą być po pierwsze przygotowani na to, że będą pracować w środowisku bardzo wielokulturowym, gdzie ludzie nie tylko pochodzą, mówią innym językiem, mają inną historię za sobą, ale także wchodzą z różnymi innymi interesami w sprawach bardzo podobnych. Czyli najważniejsze to jest to, żeby zrozumieć, że praca w instytucjach europejskich, a w szczególności w parlamencie, to jest właściwie praca polegająca na stałych negocjacjach, do których trzeba być za każdym razem doskonale przygotowanym. Dlatego, że to nie jest tak jak u nas w kraju, że jest, prawda, koalicja, opozycja i trzeba mieć większość i już sprawa jest jakby rozwiązana, chociaż czasem są jakieś, prawda, niesforne zachowania indywidualnych parlamentarzystów polskich, ale tam jesteśmy w takiej sytuacji, że jesteśmy przez powodu tego, jaką partię reprezentujemy, znajdujemy się w określonej grupie politycznej i te grupy polityczne mają też swoje życie, to zajmuje dużo czasu, to są codzienne, czy to cotygodniowe, różnie to może być, ale może być bardzo, bardzo dużo spotkań na różnych poziomach, we wszystkich sprawach, których się podejmuje w parlamencie decyzje i trzeba pamiętać o tym nurcie takim ważnym pracy politycznej, w którym nie jesteśmy my sobie sami podejmujemy decyzje, tylko musimy znaleźć kompromis. W parlamencie całym to jest około 200 partii, w poszczególnych grupach politycznych jest może kilkadziesiąt partii. I w tej samej grupie politycznej, w której trzeba wypracować wspólne stanowisko, są także, jak na przykład w grupie, w której jest Platforma, są wszystkie państwa członkowskie, więc proszę sobie wyobrazić ilość różnych możliwych stanowisk w każdej najprostszej sprawie, z którymi za każdym razem trzeba się zetknąć i za każdym razem w każdej sprawie wypracować kompromis. Czyli to nie są takie negocjacje, jak się sprzedaje, prawda? Chce się tanio kupić, a drogo sprzedać, ale to są takie negocjacje, najpierw na poziomie wspólnej, czyli jakby jednej grupy politycznej, w których trzeba wypracować stanowisko, jedno stanowisko do negocjacji z innymi grupami politycznymi. Więc to jest cały czas proces negocjacyjny, w którym dobrze jest znać jakiś obcy język, który może uprościć sytuację, bo dużo spotkań jest bez tłumaczy.
Rozumiem, że jakiś spotkań to jest angielski, niemiecki albo francuski. Tak jest najprościej.
Tak, znaczy najlepiej znać angielski, dlatego że on się jednak stał jakoś tak najbardziej powszechnym językiem w instytucjach europejskich i lepiej nim się posługiwać. Można się też, to jest pewna zaleta też parlamentu, można mieć też kursy wziąć, czyli uczyć się języka, douczać się języka. Parlament bardzo wspiera tych wszystkich. Więc tak, po pierwsze pamiętajmy, to są negocjacje. Lepiej jest, jak się zna angielski, bo w nim się odbywa większość spotkań, także nie, na których nie ma tłumaczy. A potem trzeba pamiętać, że to nie jest właśnie to negocjacje, że te negocjacje handlowe i że można wyjść, trzasnąć drzwiami, dlatego że zawsze trzeba wrócić, zawsze trzeba te drzwi znowu otworzyć i zawsze trzeba usiąść przy tym samym stole. I te negocjacje się toczą na poziomie najpierw tej grupy politycznej, która jest przecież przyjazna nam, ale ma różne zdania. Potem to jest, jak się styka z wszystkimi innymi grupami politycznymi, bo jak ktoś jest odpowiedzialny za jakąś regulację, jakieś rozporządzenie czy jakąś dyrektywę, no to musi wypracować, zaproponować coś, a potem musi przekonać cały parlament, żeby przyjął jego stanowisko. I to jest na pewno bardzo, niektórzy to lubią, niektórzy nie potrafią tego robić,
Panie poseł, to już,
ale do tego trzeba być przygotowany.
Już mnie pani zniechęciła, bo to są jakieś długie godziny strasznie gadania. Tak. I to jeszcze, tak. No dobrze, ale rozumiem, że nie jest tylko gadanie, tylko też jest przemieszczanie się, pani tak. O tym trochę wspomniała, Strasburg, Bruksela, tak. No i jeszcze, tak. No w tym przypadku Warszawa, Kraków, wszystko jedno, ale ludzie podróżują, eurodeputowani podróżują do różnych miejsc, bo z różnych miejsc pochodzą, co jak rozumiem też bywa trudne, bo trochę jest tak, że nie ma się jednego miejsca na stałe.
To jest oczywiście, to jest, znaczy teoretycznie ma się 3 miejsca, dlatego że poza własnym domem w kraju, w którym się mieszka, jest jeszcze ta Bruksela, gdzie na ogół trzeba przyjąć, że to jest na stałe, bo to są co najmniej 3 tygodnie, jeżeli przyjąć, że miesiąc ma 4, to 3 tygodnie są w Brukseli, 1 tydzień jest w Strasburgu.
No to kiedy się jest w domu?
W domu się jest co jakiś czas, jest tak zwany turkusowy czy zielony tydzień, w którym ma się obowiązek pracować w domu, w sensie w swoim okręgu wyborczym. W okręgu wyborczym można być w sobotę, niedzielę, ale też są oczywiście sytuacje takie, że są w tym samym czasie się dzieją rzeczy i trzeba dokonywać wyboru, czy się opuści posiedzenie jakiejś komisji bardzo ważnej, gdzie być może staje nasza dyrektywa, a jednocześnie mamy ważne spotkanie w polityce krajowej, więc związane z polityką krajową, więc niektórzy się zanurzają bardziej w tej polityce krajowej, co myślę jednak odbywa się zawsze kosztem ich zaangażowania w Brukseli, a inni bardziej budują swój jakby autorytet, uważając, że to im pozwoli wypracować potem lepsze rezultaty z punktu widzenia ich własnego interesu polskiego, czy też z punktu widzenia ich poglądów na Europę. Więc to są bardzo takich wyborów, bardzo dużo jest. Niektórzy mają bardzo dużo różnych spotkań, bo mają swoją historię i ciągle gdzieś są zapraszani, ciągle muszą reprezentować swoją grupę polityczną albo jakąś komisję. Ja nie chcę się, bo pan mi tu zarzucił, że się promuję, ale ja miałam...
Nie, nic się zarzucam, absolutnie to nie jest zarzut, to jest stwierdzenie faktu.
Tak, to było około 1000 albo tuż ponad 1000 wystąpień różnego typu, bardzo trudnych, niektórych wymagających piątków, sobót, niedziel pracy i różnych innych. Także dlatego mówię, że to można się rzeczywiście zapracować bardzo, a można minimalizować i dawać ciągle preferencje polityce obecności swojej w kraju, bo to też niektórzy, ale to myślę się odbywa jednak kosztem naszej efektywności w Brukseli, a wydaje mi się, że jak się już jest w tej Brukseli, to trzeba pamiętać, że tam każdy przywozi swój interes narodowy i trzeba mieć tę zdolność, żeby znalezienia rozwiązania, który nie tylko wszystkich zaspokoi, ale który będzie dobry dla Europy, który Europę mniej wzmocni, który przestraszy Putina, który pozwoli nam także mieć jakieś lepsze rozwiązania we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. No, bardzo różne rzeczy się dzieją. To jest naprawdę, trzeba być i dyplomatą, i politykiem, i znać się merytorycznie na czymś i być w jakiejś komisji rzeczywiście aktywnym, tak żeby ludzie się z nami liczyli. Budowanie swojego autorytetu w Brukseli jest piekielnie, piekielnie ważne, bo wtedy jak mamy jakiś problem i chcemy, coś dla nas jest bardzo ważne, dla Polski jest bardzo ważne, to wtedy nam się łatwiej rozmawia i przekonuje innych, jeżeli mają do nas zaufanie, jeżeli nie robimy tak jak niektórzy posłowie z obecnej opozycji, którzy po prostu zabierają głos tylko po to, żeby krzyczeć na innych i żeby się nie zgadzać z Europą i że to po prostu się już nie słucha takich ludzi, więc dlatego to trochę czasu zabiera, żeby się zrobić z siebie jakiegoś użytecznego dla dla Polski i ważnego dla Europy polityka w Parlamencie Europejskim, ale jest to możliwe.
To jeszcze pytanie o te relacje między frakcjami w Parlamencie Europejskim.
Tak.
Wiadomo, że te frakcje są różne i mają różne interesy, bo jest i Europejska Partia Ludowa, no, nazwijmy ją partią,
Tak.
organizacją chadecką, są partie socjalistyczne, są reformatorzy i konserwatyści i reformatorzy, bardzo różne
Tak.
opcje, bardzo różne sytuacje. W polityce krajowej jest często tak, że szczególnie teraz, bo kiedyś bywało inaczej, że politykom różnych opcji, przynajmniej publicznie, bardzo trudno się dogadywać. A czy w Parlamencie Europejskim takie jakieś relacje, znajomości, nie chcę mówić o przyjaźniach, ale być może również między politykami bardzo różnych opcji są możliwe?
Są konieczne. Dlatego, wie pan, że tak jak mówiłam o tym, że każdym razem trzeba tę większość wypracować, i tradycyjnie było tak w parlamencie przez lata całe, że ta większość w Parlamencie Europejskim to była taka centrowa, nazwijmy ją. To znaczy była ta właśnie te partie
Chadecy i
chadeckie, które pan
socjaliści, mówiąc
wymienił,
wprost.
i socjaliści byli tak. I do tego dołączali bardzo często liberałowie także. Ale już chodzi o to, że już chadeci i socjaliści już dawali, mieli większość, w związku z czym leniwi politycy mogli uważać, że nie musimy negocjować z innymi, bo już mamy większość, ale to ma krótkie nogi, takie myślenie, więc zawsze było dążenie do tego, żeby te partie głównego nurtu, to znaczy te grupy polityczne, ta chadecka, socjalistów, tak zwanych liberałów, która teraz jest bardzo zróżnicowana, teraz coraz częściej też, myślę, będą dołączać do tego głównego nurtu także i partie zielonych. Tak mi się wydaje, że oni idą w tym kierunku. I zawsze trzeba tę większość jak największą budować, bo to jest wtedy daje jakby gwarancję, po pierwsze, a po drugie, że na przykład coś nie padnie, prawda? Czy że się uda przegłosować jakieś nowe regulacje, ale też myślę, to daje też dobre relacje i większe otwarcie na poszukiwanie kompromisu, bo te kompromisy są konieczne. Cała Unia właściwie stoi na tej zdolności do budowania kompromisu i on nie może być słabym, niedobrym. On musi być dobrym dla Europy także i dla wszystkich państw członkowskich, żeby to mogły także popierać potem w Radzie, bo my tak wyizolowaliśmy parlament. Natomiast pamiętajmy, że na przykład negocjacje regulacji prawa to odbywają się zawsze na końcu parlament i Rada, bo to są dwoje legislatorów, jeżeli tak mogę powiedzieć. Więc dlatego myślę, że te grupy polityczne. Znaczy trzeba, ja zawsze miałam bardzo dobre relacje i dużo relacji z różnymi środowiskami. To się wiązało też jakby z historią, z tym, że byłam wcześniej komisarzem i że musiałam też szukać kompromisów jakby inaczej, nie tylko w grupie politycznej. I to się bardzo, bardzo przydaje, jeżeli się ma tam autorytet w tych innych grupach politycznych, bo z nimi wtedy można rozmawiać i jak się ma swoją regulację, w której tak zwani sprawozdawcy cienie są z różnych grup politycznych, to mnie było zawsze może dużo łatwiej, dużo dalej mogłam pójść w szukaniu kompromisu do różnych partii, ponieważ mieliśmy jakieś zaszłości, tradycje, szacunek wzajemny i to jest niesamowicie ważne, więc dlatego te grupy polityczne, takie szukanie związków różnych i tworzenie nawet przyjaźni, jak pan mówi, politycznych, to na pewno jest bardzo ważny proces, a jeszcze tym ważniejszy będzie teraz nadchodzących lata, które będą latami walki o Europę i też może być, bo w Europie, jak pan wie, te wszystkie radykalizmy różne polityczne, to one są na ogół antyeuropejskie i to może być, dlatego ta sytuacja może być nieco trudniejsza po tych wyborach z tego punktu widzenia niż to było do tej pory.
Czyli spodziewa się pani poseł, że może będzie jakiś nowy Brexit? To znaczy, nie wiem, że czy Holandia, Niderlandy, trzeba by powiedzieć, czy być może jakieś inne kraje europejskie mogą rzeczywiście podjąć taką drogę, czy też Wielka Brytania z powodu swojego wyspowego położenia jest jednak
W innej sytuacji.
w innej sytuacji?
Na pewno. Ja byłam od dnia zero zaangażowana jako przewodnicząca Komisji Konstytucyjnej, bo odpowiadałam za tę umowę o wyjściu, tę pierwszą umowę i tych setki spotkań bardzo frustrujących z różnymi środowiskami brytyjskimi. I wtedy też powiedzieć, że miał być ten efekt domina. W ogóle w Europie już krążyli tacy wysłannicy jakiegoś diabła, który przewidywał, że za chwilę będzie, prawda, tych wyjść wiele. Oczywiście doświadczenie, bardzo szybko doświadczenie brexitowe pokazało, już nie mówię teraz po jednak 4 latach, ale pokazało bardzo szybko, jak ogromne koszty ponoszą społeczeństwa, które zostały przez polityków wrobione w takie w taką sytuację. Ja nie widzę zupełnie takiej szansy, bo nawet jak wie pan, jak słucham pani Le Pen, która jeszcze z 5 lat temu mówiła o konieczności wyprowadzenia Francji z euro, przestała parę lat temu po Brexicie, przestała o tym mówić, to znaczy, że myślę, że świadomość opuszczenia Europy jest
Giorgia Meloni jest tutaj
jest
znakomitym
dzisiaj.
przykładem, bardzo przed nią
Tak,
ostrzegano. W tej chwili to
no
jest
właśnie.
bardzo odpowiedzialna
Tak.
europejska polityczka, która
Tak.
dużo też z Unią Europejską współpracuje, choćby w sprawie migracyjnej.
No tak, ale na pewno będą na pewno i takie partie w parlamencie i niektórzy wieszczą wzrost ich udziału, które będą sceptyczne co najmniej, a właściwie antyeuropejskie w sensie głoszenia prawdy innej, prawda? Niekoniecznie zmierzające do wyjścia, tylko raczej do przerobienia Europy na swój gust i dlatego myślę, że dlatego mówię o walce Europie, o duszę Europy. Bo myślę, że to będzie taki okres właściwie poszukiwania przyszłości dla Europy, w której możemy być na różnych ścieżkach, w tych mocniej niż do tej pory.
Obawia się pani poseł tego, że te wpływy propagandy rosyjskiej, która się pojawia także w debacie europejskiej, i to nawet niekoniecznie jest taka wprost propaganda antyukraińska, często to jest propaganda właśnie dotycząca Unii Europejskiej, czasem jest to eksponowanie realnych, bo przecież one istnieją,
Tak.
konfliktów interesów, ona będzie wpływać na te wybory i to będzie ta następna kadencja, to będzie czas walki z tą propagandą.
Wszystko to, co do mnie dociera, wszystko to, co wiem z różnych źródeł, to ta walka jest bardzo silna. Ona zresztą trwała przed wyborami, ona teraz trwa w trakcie wyborów i ona będzie trwała także po wyborach. I ta dezinformacja, czy te fake newsy, jak lubimy dzisiaj mówić, chociaż kłamstwa tego typu istniały zawsze, także kiedy myśmy wchodzili do Unii Europejskiej, to rzeczywiście wymaga nie tylko jakby odpowiedzialności Unii Europejskiej, my mamy stosowne prawa, które nie są zresztą przestrzegane we wszystkich państwach członkowskich, ale także odpowiedzialności rządów narodowych i w moim przekonaniu także potrzebne jest jakby takie pospolite ruszenie, to znaczy, żeby także organizacji pozarządowe, jest ich bardzo dużo, które zajmują się też odkrywaniem tych wszystkich dezinformacji, żeby oni byli także wsparci budżetowo przez Unię Europejską, czy przez jakieś fundusze Komisji Europejskiej, czy przez państwa członkowskie, bo żeby z tym walczyć, z tą zarazą dezinformacyjną przychodzącą ze strony Rosji i nie tylko. Chiny przecież też i pewnie dużo innych, to musi być właśnie coś na kształt takiego wielkiego frontu, prawda? Żeby to było nie tylko odgórnie narzucane prawo, bo to jest za mało. I dlatego myślę, że ponieważ to na pewno będzie i to się nasila i to będzie po wyborach także, do tego się nałożą przecież jeszcze wybory w Stanach Zjednoczonych, które nie wiadomo jaki będzie finał i też różne kampanie tam tego typu, więc musimy wszyscy być bardzo, bardzo mocno jakby zjednoczeni w zwalczaniu tej nieuczciwości informacyjnej, bo ona po prostu nam wszystkim szkodzi, bo nieświadomie różne decyzje przez obywateli są podejmowane, także decyzje wyborcze, a w szczególności jeszcze sztuczna inteligencja może to wszystko jakby ułatwić znacznie, więc to jest wielkie wyzwanie, na które trzeba się bardzo mocno, do walki, z którym się trzeba bardzo mocno zmobilizować i przygotować.
Bardzo dziękuję naszym gościom. Jak słyszeliście Państwo, to nie jest takie proste być eurodeputowanym. Jest sporo odpowiedzialności, sporo zadań, a o tym wszystkim opowiadała Danuta Hibner, eurodeputowana od roku 2009, jedna z matek wejścia Polski do Unii Europejskiej, bo jak sami słyszeliście, są nie tylko ojcowie, oni często się pojawiają, ale są też matki, także między innymi europejski komisarz do spraw polityki regionalnej, ale nie tylko. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję również. Dziękuję.